Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Przestrzenie coachingu to cykl moich rozmów z ekspertami o najrozmaitszych wymiarach prawdziwego coachingu. Zapraszam do zanurzenia się w kolejnej przestrzeni. Darek Niedzielski. Dzień dobry, witam w kolejnej rozmowie cyklu Przestrzenie Coachingu. Waszym moim gościem jest dzisiaj Artur Król, psycholog, trener i, jak sam się nazywa, sceptyk naukowy. I tutaj moja taka chwila wyjaśnienia. Sceptyk naukowy to nie znaczy, że Artur jakby podchodzi sceptycznie do odkryć naukowych, a raczej odwrotnie. Czyli on jest sceptykiem do tego wszystkiego, co naukowe nie jest, co nie ma podglebia naukowego. Dobrze, Artur, to wyjaśniłem? Tak?
Tak, tak, dokładnie. Witam wszystkich.
I dzisiaj taką bezpośrednią przyczyną, bezpośrednim powodem była i źródłem mojej inspiracji była taka, był wątek na grupie CCC, czyli Coaching Coach Coachowi Coachem, którą ktoś tam pierwszą, bo to były dwa wątki. Pierwszy wątek ktoś zaczął, a potem Artur założył swój wątek i tutaj mam tytuł, jakie są dowody na jakość organizacji coachingowych. Ponieważ jak zauważyłem od jakiegoś czasu, tak będąc uczestnikiem tejże grupy, czyli coach coachowi coachem, że tam spotykam jakby dwa zespoły, dwie grupy. Pierwsi są to osoby, które mówią tak, a po co mi akredytacja? Akredytacja nie jest potrzebna, nic z niej nie wynika, szkoda czasu, a w ogóle to, jakie to są zasady. Druga grupa to jest to grupa osób, które mają certyfikację, akredytację, czy to ICF-u, czy Izby Coachingu, w zasadzie to jeśli chodzi o stronę formalną, to jeszcze MCC. I one z kolei tak niezbyt się chyba wygodnie czują i no i dyskusje są między tymi dwoma grupami, ponieważ tak to wynika, że Artur należy do pierwszej grupy, czyli nie mających akredytacji, szczególnie tych organizacji, żeby być precyzyjnym. Ja z kolei reprezentuję drugie stanowisko, czyli ja akurat mam akredytację ICF-owską poziomu PCC, to sobie pomyślałem, że no fajnie będzie sobie porozmawiać tak bezpośrednio i być może tutaj w ciągu naszej rozmowy wyjaśnimy pewne i uwspólnimy pewne poglądy i pewne spojrzenie. Co ty, Artur, na to?
Dodałbym może to, że ten podział nie jest taki czysty, bo będą osoby, które nie mają akredytacji, a uważają, że akredytacja jest fajna i chcą ją zrobić. Będą osoby, które mają akredytację i uważają, a w gruncie rzeczy nic mi to nie dało, albo takie, które okej, dało mi to, ale niekoniecznie dużo tak naprawdę, więc nie jest to takie dwie sztywne grupy i takie dwa klany, że akredytowani versus nieakredytowani. Jest to bardziej zróżnicowane, jest to trochę większe spektrum i warto jakby spojrzeć na to w ten sposób, że akredytowani też mają czasami pytania, nieakredytowani kiedy są zainteresowani, więc jest to bardziej rozbudowane.
Oczywiście tak, natomiast ja tak dla uproszczenia naszego wywodu i rozmowy to tak troszeczkę tę grupę skracam, żeby się nam się to nie rozwijała nasza rozmowa w sensie no, takiego uszczegółowiania, bo raczej chodzi o to, żebyśmy sobie w tych bardziej konkretnych grupach na pewne tematy porozmawiali. Ale dziękuję za wyjaśnienie, myślę, że ona jest ważna i tutaj się absolutnie też zgadzam, że takie są postawy. Co powodowało tobą, że postanowiłeś ten kolejny wątek rozpocząć, czyli zaproponowałeś, przyjrzyjmy się, co wynika z faktu, że te organizacje są, a tak naprawdę to po co one są? Co z tego wynika dla coachingu jako, no nie wiem jak to nazwać, umiejętności, niektórzy mówią styl życia, styl bycia, coachem się bywa, a nie jest. No właśnie, co tobą powodowało?
Z mojej perspektywy jest to przede wszystkim porównanie do tego, jak pewne rzeczy wyglądają w coachingu, a na przykład w psychologii, w psychoterapii, w seksuologii, w pokrewnych dziedzinach, które mają jednak zwykle trochę lepsze osadzenie naukowe i trochę stabilniejsze organizacje, bym powiedział. Niekoniecznie nawet większe, ale mam wrażenie, że stabilniejsze i tak trochę silniej osadzone, bo bardzo często w kontekście coachingu jest mówione, no organizacje dbają o wizerunek coachingu i tak dalej. Mam z tym pewne opory czy pewne wątpliwości. Na zasadzie, jak porównam to, jak to wygląda w wypadku właśnie psychoterapii, psychologii, pokrewnych dziedzin, to tam jest dbanie o wizerunek zarówno na zewnątrz i można też dyskutować o skuteczności. To o tym też możemy porozmawiać, na ile to dbanie o wizerunek się sprawdza w jednym wypadku, a w jednym drugim, na ile coachingowe organizacje mają siłę przebicia, żeby o coś zadbać, a na ile na przykład psychologiczne. Dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu była sytuacja z artykułem, z wywiadem z Tomaszem Witkowskim, na który reagowało Stowarzyszenie Psychodynamicznej Psychoterapii i na przykład ich siła przebicia, mam wrażenie, była dużo większa niż siła organizacji coachingowych reagujących na niektóre artykuły prasowe. Natomiast kluczem też jest dla mnie to, że te organizacje reagują nie tylko jak z zewnątrz ktoś źle mówi, ale też od wewnątrz jak ktoś źle robi. To znaczy reagują na nadużycie, na problemy, mniej lub bardziej, lepiej lub gorzej, ale są reakcje, jeśli coś jest nie tak, a w wypadku organizacji coachingowych to jest takie trochę reagujemy na rozprzestrzeniający się pożar, ale to, co pierwotnie zaczęło, go wywołało i co pierwotnie płonie, tego nie tykamy, bo coaching ma dużo za uszami jako dziedzina, nie w rozumieniu tego dobrze rozumianego coachingu, no ale pozwolił też trochę na to całe środowisko pozwoliło trochę na to, żeby akceptować kiepską jakość, akceptować rzeczy różnego rodzaju paranaukowe, mocno niekiedy szkodliwe, problematyczne. Jak mówimy o tej grupie, to akurat chwilę później pojawił się artykuł czy dyskusja z pytaniem, no czytałem magazyn Coaching i tam zaczyna się od wstępniaka, gdzie ktoś mówi, jak to wpływem umysłu wyleczył sobie kręgosłup, który miał być operowany. I
tak, pamiętam.
I jak to działa jako fizyka kwantowa i innego rodzaju, no odloty po prostu, bo tego inaczej nie da się nazwać.
Artur,
ale na to nie mamy reakcji.
Bo tutaj są jakby dwie rzeczy, bo teraz idziesz w stronę, co do której nasza rozmowa będzie nudna, bo się zgadzamy. Mhm. To są jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, na ile organizacje mają wpływ, szczególnie w Polsce, to doprecyzuję, bo nie znam gdzie indziej tak naprawdę, mają wpływ na to, jak jest postrzegany coaching, jak ludzie rozumieją to pojęcie, w jaki sposób się walczy z czymś, co się podaje za coaching, a coachingiem nie jest. I to jest tak?
To jest właśnie, mam wrażenie, ten taki poziom, który nie do końca się może byśmy zgadzali, albo być może warto to doprecyzować, bo to, o czym mówisz, jest trochę takim punktem, na którym coachowie się bardzo skupiają. Znaczy jest bardzo duże faktycznie skupienie, zwłaszcza wśród osób związanych z organizacjami, czy to jest czysty coaching, czy to jest nieczysty coaching i że ludzie nie rozumieją, co to jest czysty, a nieczysty coaching, ale to jest, mam wrażenie, dużo, dużo mniej ważne dla ludzi niż na ile osoby, które się zajmują nawet czystym coachingiem, oprócz czego zajmują się reiki, leczeniem kryształami i innymi rzeczami i na ile te rzeczy będą na przykład skojarzone z tym. Albo na ile promują takie bardzo neoliberalne myślenie z perspektywy, jak tylko będziesz wcześniej wstawał, ciężko pracował, to możesz wszystko, to w jakiejś rodzinie urodziłeś, w jakich warunkach, to nie ma znaczenia, bo jak tylko będziesz miał odpowiednią mentalność, to osiągniesz sukces i w ogóle jesteś zwycięzcą w tym przerysowanym jakby wariancie. I coaching najbardziej dostaje po głowie za to, że się tym obszarem nie zajmuje, a nie za tym elementem rozróżnienia. Natomiast bardzo często osoby z organizacji tak się skupiają właśnie na tej promocji, ej, ale to jest czysty coaching, a to jest nieczysty coaching. Osoby na ulicy, która nie rozróżnia coachingu od psychoterapii, to nie interesuje. Ją interesuje, że coaching jest powiązany z tym, że jesteś zwycięzcą albo nie. I na to mam wrażenie, że brakuje odpowiedniej reakcji z organizacji.
Ale to mówimy chyba w zasadzie o tym samym. Czyli tak, bo rozumiem, to co ty mówisz, rozumiem w sposób następujący. Nie ma reakcji oddzielającej coaching od pseudo-coachingu bądź od takich osoby, które się za tych coachów podają, bądź a coachami nie są. To po pierwsze. Po drugie, tak przy okazji, czy uważasz, że można być dobrym coachem jednocześnie, będąc dobrą osobą, która, która stosuje reiki zupełnie w oddzielnym obszarze? Można to pogodzić, czy nie?
Na poziomie kompetencyjnym miałbym już pewne wątpliwości z jednego powodu. Mm-hmm. Na zasadzie, jeśli akceptujesz pewnego rodzaju odleciane rzeczy, nie masz aparatu pojęciowego, który, czy mentalnych zasobów, sposobu myślenia, który pozwala wyizolować, ej, ale to jest odlot, to prawdopodobieństwo na to, że w toku swojej pracy coachingowej też takie rzeczy będziesz włączał i będziesz dodawał i będziesz dorzucał, jest bardzo duże. Czy zdarzą się od tego wyjątki? Tak, pewnie tak, jak od wszystkiego. Natomiast jest to duże ryzyko na tym bazowym układzie.
Czyli ten sam fakt już powinien dyskwalifikować danego coacha jako kompetentnego, wiedzącego, co robi. No bo jak można, prawda? Bo ty mówisz w ten sposób następujący. Bo sam fakt, że ktoś się przyczepi się od tych reiki, prawda? Ktoś się tym zajmuje, to znaczy, że jakby nie rozumie albo nie jest podatny na tę istotę i prawdziwość tego tak zwanego coachingu. Tak? Bo nie potrafi rozróżnić, co jest słuszne, co jest nie, bądź co jest prawdziwe, co fałszywe. Dobrze to rozumiem?
Nie powiem, że jest to dyskwalifikujące, bo to jest zero-jedynkowe bardzo.
Ja specjalnie w naszej rozmowie będę starał się być zero-jedynkowy, żeby te rzeczy jakby były mocniejsze. Każdy wie, że to zwykle jest pewne kontinuum, prawda? Natomiast chodzi o to,
natomiast
że...
Jest to bardzo, bardzo podwyższone ryzyko. Jakby przez analogię. Czy można być dobrym psychoterapeutą, mając silne problemy narcystyczne? Tak, można. Czy jest to prawdopodobne? Nie. Prawdopodobnie, jeśli te rzeczy są nieprzerobione, to taka osoba zbyt dobrym terapeutą nie będzie. Czy można być, powiedzmy, jakby dobrym nauczycielem, jednocześnie mając skłonności pedofilskie? Nawet niezrealizowane, ale to będzie uderzało jakoś w problem tej sytuacji, bo odróżnijmy czyny od skłonności. Będą osoby, które mają skłonności i za nim nie podążają, no ale nadal to jest stawianie siebie w pozycji ryzyka. I to idąc w ekstremum, to może być taki ekstremalny, ale to jest trochę tak, jeśli ktoś jest idący mocno w altmedowe środowiska, w tego typu tematy, i jednocześnie idzie w rzeczy, które mają być bardziej oparte na dowodach, a chyba podchodzimy jednak do coachingu jako czegoś, co ma być oparte na dowodach, na jakichś badaniach, na weryfikacji, no to wtedy jest ten problem, że na ile ta osoba faktycznie to weryfikuje, na ile to sprawdza.
Czyli osoba, która stosuje homeopatię, już jest podejrzana według ciebie. Jest tak. Coachem, tak? Mówiąc tak w skrócie.
Tak.
W zasadzie mówimy tak naprawdę o tym samym, bo właśnie to, co ja mówiłem, że organizacja nie potrafi jasno określić, prawda, tej granicy między coachem, który jest coachem, a coachem, który jest pewną hybrydą różnych takich ciekawostek i przy okazji coachem. Z jednej strony, z drugiej strony organizacja też nie potrafiła do tej pory żadna jakby wyrobić na zewnątrz, na rynku, postrzeganie coachingu jako pewnej, nie wiem, nauki. To jest nauka, to zgadza się z tym, że to jest nauka, czy to raczej jest coś innego?
Nie jest to nauka, jest to metoda weryfikowana naukowo.
Dobra.
I jakby mamy pisma naukowe weryfikujące badania coachingu, no coaching sam w sobie nie jest nauką, całą dziedziną naukową, natomiast jest narzędziem weryfikowalnym naukowo i przynajmniej do pewnego stopnia naukowo zweryfikowanym.
A na ile
tych badań mogło być więcej, ale te, które są, wskazują na efektywność.
No dobrze, to przejdźmy jeszcze jednak do tych kompetencji, bo jednym z fragmentów tego wątku, bo to, że powiedziałeś, odsłuchałem ileś rozmów z najlepszymi coachami.
Tak? W sumie, jeśli możemy przejść, bo jedna rzecz, której zwróciłem uwagę i chciałem dodać, jak mówiłeś wcześniej jeszcze, jak mówiłeś o kwestii organizacji, bo że organizacje coachingowe nie zadbały o to, żeby coaching miał odpowiedni wizerunek i tak dalej. To jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, jak spojrzymy na kodeks etyczny. Nie spotkałem w żadnej z tych organizacji, jak patrzyłem na ich kodeksy etyczne, punktów rodzaju coach dba o to, żeby opierać się na badaniach. Coach dba o to, żeby przedstawiać treści związane z najlepszą aktualną współczesną wiedzą. Jak spojrzymy na kodeks etyczny...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jak stworzymy na kodeksy etyczne, przynajmniej większości tych, które przeglądałem, towarzystw psychoterapeutycznych, czy tam behawioralno-poznawcze, psychodynamiczne i tak dalej, tam jakaś forma tego punktu jest. I jest to wpisane niejako w kodeks etyczny, że ej, my dbamy o science-based, my dbamy o oparcie na naukę, bo to wydaje mi się, że trochę wynika też z kompleksów psychologii. Znaczy psychologia bardzo długo i psychoterapia były traktowane jako po macoszemu względem twardej psychiatrii. I tam była taka trochę też tendencja tego, że my potrzebujemy dowieść, że my jesteśmy poważni i naukowi i faktycznie presja na to. W coachingu w ogóle nie było takiej presji, w związku z czym nawet nie było prób, mam wrażenie, takiego działania. I to trochę brakuje. I w drugą stronę, no podejrzewam, że komercyjnie to też mogłoby być bolesne.
Co to znaczy, że komercyjnie mogło być bolesne?
No, że gdyby organizacje teraz powiedziały spoko, ale my co do tych, którzy chcą robić równolegle reiki i tak dalej, no to nie jest fajne, to trochę nam łamie zasady etyczne i ej, zdecyduj się w jedną czy drugą stronę, to mogłoby się okazać, że nie 5-10%, ale 40 czy 50% osób, które rozważały akredytację, stwierdzą ej, to ja nie chcę. Bo ja lubię swoje reiki i ja lubię
coaching.
I ja nie widzę jakby powodu, dlaczego mam wybierać jedno lub drugie i ja nie rozumiem, dlaczego to powinno być wybrane. W psychologii raczej tego nie ma. W psychologii jakby nie ma za bardzo takiej reakcji, ej, no ale dlaczego ja mam wybierać naukę albo nie. Ludzie mniej lub bardziej jednak rozumieją, że tak, to jest nauka. Są oczywiście wyjątki, ale... bazowe takie podejście jest, mam wrażenie, jednak bardziej osadzone. A w coachingu myślę, że organizacjom się też może trochę nie opłacać takie dbanie, przynajmniej krótkoterminowo.
Myślę, że wiesz, chyba problem polega na tym, że to nie to, że się nie opłaca, tylko raczej chyba nikt sobie do tej pory nie zdawał z tego sprawy. To ja bym raczej był tego zwolennikiem. A powiedz mi, poza wszystkim tak sobie wyobrażam, że jest pewna trudność w organizacji. No bo czy ktoś, jeśli mówisz o psychologii albo psychoterapii, pyta kandydata, któremu się chce dać akredytację, słuchaj, a reiki to ty się przypadkiem zajmujesz, a może stosujesz homeopatię? No raczej to nie, prawda? Być może to jest od razu założenie następujące. Do nas, jak ktoś już przychodzi, no to ma taką czystość historyczną, jeśli chodzi o te rzeczy, o których tutaj mówimy, czyli reiki, homeopatia, jeszcze parę innych takich rzeczy.
Generalnie pewne poszanowanie nauki i dążenie do tego, żeby opierać się na nauce, na rzeczach zweryfikowanych.
No tym niemniej jestem dla ciekawości, ja rzeczywiście popatrzę sobie jeszcze raz, przestudiuję kodeksy etyczne, czy to jest, czy coś można podpisać, czy nie. Natomiast oczywiście, tak jak mówisz, nie ma czegoś takiego, żeby to było warunkiem warunkiem do akceptacji bądź nie. Ale mówię.
Nawet gdyby to nie było w ramach akredytacji, ale później było to wpisane do kodeksu etycznego, to jest opcja reakcji. Na zasadzie, ej, słuchaj, wszystko fajnie, ale jak powołujesz się, zwłaszcza w kontekście coachingu i w kontekście tych rzeczy na te elementy, no to spoko, ale ja w tym momencie piszę do organizacji, bo mam już ich standard etyczny, ich kodeks. Jezur,
żeby była jasność, chcąc się stać, przynajmniej jeśli chodzi o ICF, coachem akredytowanym, ja muszę zdać egzamin z etyki. Czyli to już być może jest ten element, gdzie powinno się do tego odnieść na przykład, nie? Jeżeli, i to jest tam ileś ćwiczeń, ileś pytań, na które muszę odpowiedzieć. Także to nie jest tak, że etyka w ogóle nie jest widziana. Ten aspekt, o którym ty mówisz, jest być może niezauważalny. Nie,
tego elementu do kodeksu etycznego.
Ja rozumiem.
Bo nie mówię, że nie ma tych kodeksów etycznych, tylko na ten element nie zwracałem uwagi w wypadku jakby tych organizacji i chodzi o to, że gdyby było w kodeksie etycznym taka treść, no to wtedy byłaby jakaś opcja reakcji, że to nie musi być na poziomie selekcji wstępnej w akredytacji, ale jednak jak już osoba później przeszła ten proces i mimo wszystko zaczyna iść w tym kierunku, to żeby była przestrzeń do reakcji.
No słusznie. Tak jak powiedziałem, zajrzę, zobaczymy. Dobra, to kontynuuję to, co zacząłem, bo to pojawiło się takie twoje stwierdzenie, że odsłuchałem iluś tych sesji, i to tych najwybitniejszych, rozumiem, tych, znowu patrząc z punktu widzenia ICF-u, MCC, czyli master, czyli najwyższy poziom. No i jak to powiedziałeś, nic mi nie urwało tego. Czyli rozumiem, że kompetencje, które tam zauważyłeś, prawda, no nie są niczym nadzwyczajnym, tak?
Kompetencje to jedno, a przyznam, że zwłaszcza mnie wtedy uderzyło, jak na przykład niekiedy ci ludzie mówili o sobie, mówili o swoich zainteresowaniach i po tym, jak ludzie mówią na przykład o rozumieniu neurologii, jesteś w stanie mniej więcej ocenić, co ta osoba rozumie, czego nie rozumie, na jakim mniej więcej jest poziomie. No, ekspert użyje trochę innych przykładów, trochę innych punktów odniesienia niż laik. Są pewne rzeczy, które o mózgu nigdy nie powie ekspert, które laik może powiedzieć. I no, tam było parę takich sytuacji, gdzie jakby słyszałem właśnie, no jestem fanką neurologii, jedna z takich przykładowych właśnie MCC i szczególnie interesuje mnie bodajże, już nie pamiętam szczegółowego tutaj sformułowania, coś w rodzaju jak mózg generuje uczucie nadziei czy coś takiego, ale to już było dla mnie, ej, to nie jest uczucie, to nie działa w ten sposób i generalnie rzecz biorąc, demonstrację tego, że jeśli tam jest zainteresowanie neurologią, to jest na poziomie, no dobra, jest sobie mózg, a nie na poziomie jakiegoś faktycznie głębszego zrozumienia tematu.
No myśmy to już na którejś z naszych poprzednich rozmów mówili, że jest tak zwany pop neurobiologia albo pop nauka, neuronauki, więc ja się temu trochę nie dziwię, natomiast bardzo, bardzo żałuję. Też żeśmy ustalali, jak pamiętasz, że nawet profesor, który nie chce być coachem, też pisze książkę, która jest bardziej pop niż opierająca się na nauce. Natomiast jeżeli pominiemy to, że coś na to zwróciłeś uwagę słuchając tych, to jeżeli chodzi o typowe takie kompetencje coachingowe, zauważyłeś je czy ich nie zauważyłeś?
Znaczy jeśli chodzi o jakby standardowe elementy, jest, natomiast nie jest to, nie było na tych sesjach niczego, co by uderzało, okej, okay, tu jest bardzo duże zrozumienie jakby struktury, zrozumienie tego, jak zareagować w miarę szybko na problem dany, jak go wyłapać, w jakim kierunku eksplorujemy. Nie były jakby te rzeczy, przynajmniej które oglądałem, nie wskazywały takiego głębszego zrozumienia czy takiego, takiego wyłapania, a gdzie gdybyśmy oceniali na poziomie przeciętnej osoby, to okej, okay, no ale tutaj mamy niby the best of the best. Tutaj mamy niby oglądać gwiazdy i to w formacie swoim demonstracyjnym. A co więcej i coś, co zawsze jest dla mnie bolączką, to były sesje demo na innych coachach.
Znaczy, żeby była jasność, ja jestem wrogiem sesji demo coachingowych, które po pierwsze wykonuje się z innym coachem, no bo one nigdy nie są prawdziwe i nic z nich nie wynika. Po drugie, takie sesje, które są robione pod kątem, a to ja sobie powieszę. bo to też z mojego punktu widzenia nic z tego nie będzie. Ja nawet powiem więcej, ja będąc, prowadząc zajęcia ze studentami, nie robię im sesji demo, przynajmniej na samym początku, bo wiem, że z tego nic nie wynika. Oni nawet nie są w stanie zrozumieć, co ja robię. Natomiast jeżeli ja bym robił sesję demo, jednocześnie im tłumacząc, to ja tracę to, że jestem tym prawdziwym coachem. Więc albo jedno, albo drugie, prawda?
Mamy bardzo podobne podejście tutaj. Też nie jestem zwolennikiem sesji demonstracyjnych i ja zawsze mówię o tym, jeśli chodzi o szkolenie i tak dalej, zawsze mówię o tym w ten sposób, że jest do wyboru albo żeby grupa straciła, albo żeby osoba, z którą jest demonstracja, straciła, bo nawet jeśli nie przerywamy i nie wyjaśniamy, to i tak sesja z prawdziwym klientem, podejrzewam, że jakby tu się zgodzisz, rzadko kiedy wszystko idzie idealnie można powiedzieć, ze skryptem, czyli nawet jeśli robimy jakieś ćwiczenie przewidywalne, jakby typowe, które ma jakąś strukturę, no to ono rzadko kiedy wychodzi idealnie tak, jak powinno ze skryptem. Są jakieś odstępstwa, są jakieś elementy i teraz mamy do wyboru albo jeśli chcemy zrobić to pod kątem tego, co zobaczy klient, znaczy zobaczą uczestnicy szkolenia, no to nie efektywne dla klienta, ale popisowe dla zespołu, czy zrozumiałe dla grupy, albo robimy coś, co odstępuje od schematu, którego się uczy grupa i jest efektywne dla klienta, no ale wtedy grupa jest zgubiona, więc jakby mam bardzo, bardzo podobne podejście do ciebie. Trochę je zmieniłem o tyle, że na przykład ponieważ prowadziłem jedną edycję swojej szkoły coachingu Changeworku, gdzie Changework rozumiem jako coaching bardziej oparty na pracy dyrektywnej, bardziej przeznaczony do pracy na osobach na nieco niższym poziomie kompetencji w danej dziedzinie, gdzie ta niedyrektywność aż tak bardzo nie jest przydatna, bo lubię mówić, że niedyrektywny coaching jest doskonały do przetrawienia wiedzy, ale jak człowiek niczego jeszcze nie zjadł, no to danie mu środka na lepsze trawienie nie sprowadzi go strojenie.
To w ogóle problem dyrektywność coachingu, czy jeżeli coaching jest dyrektywny, to jest to coachingiem, czy jest mentoringiem, to jest w ogóle oddzielna sprawa. Natomiast ja się zgadzam co do tego, że nie jest prawdą, że każdy człowiek się nadaje do coachingu na dzień dobry. Natomiast co do skryptu i struktury, ja podążam zwykle za klientem, a nie za skryptem, czy też nie powoduje, żeby struktura była najważniejsza. Że szczęście odczuwam wtedy, kiedy czuję, że struktura jest okej, natomiast odczuwam satysfakcję wtedy, kiedy wiem, że podążam za klientem i klient z tego korzysta. No dobrze. Powiedz mi, czy znasz kompetencje w takie formalne ICF-u coachingowe?
Wiesz co, kiedyś przeglądałem, ale żebym znał to na pamięć, nie przywołam.
Nie przywołasz. A coś ci się rzuciło w tych kompetencjach według ciebie? To pamiętasz. One są pełne, niepełne, wszystko jest?
Wiesz co, chyba najłatwiej będzie, jeśli po prostu je otworzę.
Nie otwieraj, bo nie będziemy mówić o kompetencjach. Ich jest według, bo teraz po pierwsze to się zmieniło, od 1 stycznia jest nowy zestaw. Przedtem było ich 11, teraz jest ich 8. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego mówię, i tutaj trochę nawiązuję do początku naszej rozmowy, gdzie powiedziałeś, gdzie ten twój tytuł, twojego wątku był, jakie są dowody na jakość organizacji. Potem również w trakcie tego wątku podałeś, jakie są mierniki jakości. Pamiętasz?
W dyskusji podejrzewam, że jakby wskazywałem albo na pokazanie wiedzy, czy demonstrację wiedzy ze strony jakby przedstawicieli, albo kompetencji, a najlepiej jednego i drugiego. Gdzie jakby jedną opcją byłoby na przykład wskazanie, ok, opieramy się na tych badaniach, to działa w ten sposób, długa perspektywa to zademonstrowanie jakby takiego działania, no faktycznie na poziomie wysokiego zrozumienia, wysokiego złapania, jak działają pewne struktury, bo to jest tak, jak mówię, że ok, jest kwestia podążania za klientem, zgadzam się. Jednocześnie jeśli rozumiesz, jak działa pewien problem, to na przykład wiesz, o co warto w pierwszej kolejności zapytać. Bardzo często. Jeśli rozumiesz, jak działają określone mechanizmy, nie wiem, kwestia typowych problemów, pewność siebie, czy motywacje, czy pewne inne elementy, to wiesz, o co warto zapytać, jak mówimy o takiej pracy, zwłaszcza niskopoziomowej, żeby mieć szansę, żeby jak najefektywniej pracować z tym problemem. Inaczej to działa, jeśli pracujesz faktycznie z ekspertem, który potrzebuje poukładać swoją wiedzę, gdzie coach jest faktycznie w tej roli czystego lustra i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie bardziej klasyczne, typowe problemy, nie wiem, co zrobić, nie wiem, jaką decyzję mam podjąć z dwóch różnych na przykład, no takie dosyć klasyczne coachingowe, to tam są pewne wzorce, które można zrozumieć. I to jest na przykład dla mnie przykład z takiej dodatkowej wiedzy, gdzie widzę, o co pyta ta osoba. Widzę, czy te pytania są na zasadzie ja błądzę i ja tak trochę szukam, czego się mogę przyczepić i czym się mogę zająć i za jakim wątkiem mogę podążyć versus ja wiem, o co warto zapytać, co prawdopodobnie poprowadzi w określonym kierunku.
A to nie znaczy, wynik, że to wynik musi. Wynik twojego doświadczenia, tak? Czy to wynik twojej wiedzy, tak? Nasze jedno wynik.
Jest to i wiedza, i doświadczenie na zasadzie, i można badaniowo wskazać na taką różnicę w sortowaniu informacji przez ekspertów i struktury konkretnych problemów, jakby co najczęściej będzie problemem. Jeśli zrobimy analizę osób, które mają kłopoty z daną kwestią, no to można wskazać na to, jakie są najczęstsze czynniki i od czego warto zacząć. I no tak jakby jest to pewien element, który lubię sam stosować jakby w swojej pracy na zasadzie, co wiem, że jeśli przychodzi klient na taką i taką kwestię, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności warto o to zapytać. I znowu, to nie znaczy, że nie będzie odstępstw, ale te odstępstwa są też czymś, co...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Powiedzmy, że ilustrują. To znaczy, nawet mogę ci podać przykład taki z życia. Miałem kiedyś podstawioną klientkę na sesji, ponieważ jednym z tematów, którym się zajmuję, jest odkochanie, dojście do siebie po nieszczęśliwym rozstaniu, czy nawet jak nie rozstaniu, tylko złamane serce i osoba potrzebuje sobie poukładać jakby emocjonalnie te kwestie. I miałem klientkę, która jak się okazało była dziennikarką z Dzień Dobry TVN, chciała zrobić taką sesję ukrytą i następnie jakby ją puścić jakieś fragmenty z tego, przerobić to na tym, przerobić się w programie. W końcu niestety nie zostało to wykorzystane, a szkoda, bo to byłby fajny program. Natomiast tam już na przykład było ok, coś mi nie pasuje, bo tu i tu to nie jest odpowiedź, która mieści się w zakresie prawdopodobnych na tą sytuację. Po chwili znowu. Ale okej, oczywiście, że podążam za klientem, bo klient daje, to może ten. Ale jednocześnie no, też jest sygnał pewien, który już przyłapywany problemu jest faktyczny. I okazało się, że ona podgrywała problem, więc jakby stąd była to ta różnica pojawiająca się.
Ja mówiąc o podążaniu za klientem, nie rozumiem tutaj faktu, że ja działam zgodnie z tym, co słyszę, tylko ja działam zgodnie z tym, co widzę, czuję i co mi się wydaje, może nawet w ten sposób. A w ogóle tak przy okazji, intuicja to jest coś konkretnego, czy jest to nienaukowe pojęcie?
W rozumieniu, teraz pytanie, jak ktoś tego używa, bo bardzo ludzie lubią używać intuicji jako, a ty masz swoją naukę, ja mam intuicję. Natomiast w nauce intuicja jest zdefiniowana.
W nauce właśnie jak?
Intuicja to jest przetwarzanie informacji poniżej progu świadomości i porównywanie z tą bazą danych, którą w danym kontekście mamy zbudowaną. to może być szybsze, to może być bardziej efektywne, jeśli mamy dobrą bazę danych, ale też jest bardziej przekrzywione. Czy szybciej ulega pewnego rodzaju zniekształceniom czy różnego rodzaju błędom, zwłaszcza jeśli tej bazy nie mamy. I w wypadku ekspertów, jednym z elementów, który różnicuje ekspertów na czwartym, piątym poziomie Dreyfus, jest właśnie bogato wykształcona intuicja, która, bo mają już dość próbek, żeby ich mózg automatycznie skanując sytuację mógł zareagować, ej, to pewnie nie za bardzo. Natomiast ta sama intuicja na poziomie dwójki Dreyfusowej, czyli na poziomie dosyć mało kompetentnej osoby w danej dziedzinie, no już no nie będzie działało to tak efektywnie.
No właśnie, eksperci mają lepszą intuicję niż zaczynający. Znaczy ja dla...
To ważne tylko.
No, w danej, no mówię eksperci, prawda? Czyli tutaj od razu jakby założyłem, że to jest konkretna dziedzina. Ja sobie zrobiłem takie własne definicje, że jest to świadome wykorzystywanie nieświadomie gromadzonej wiedzy. I ono trochę część odpowiada twojej, natomiast nie do końca. I co ja chcę przez to powiedzieć, że ja bardziej używam intuicji, tak rozumianej być może, niż takiej, ja wiem, takiej logicznej analizy. O, być może efekt jest dokładnie taki sam. Natomiast czy, bo ja tutaj chciałem o tych kompetencjach dalej jeszcze pociągnąć, czy jesteś świadom, w jaki sposób wygląda proces certyfikacji znowu w ICF-ie? Jakie tam są etapy i tego. Dlatego, że tutaj zapisałem to, co napisałeś o twoich miernikach jakości, że jest to demonstrowane kompetencje merytoryczne i lub praktyczne w omawianej dziedzinie. To jest definiowanie. I teraz jak wygląda proces akredytacji, żebyśmy mogli powiedzieć, co na temat akredytowania warto, nie, no tak słucham.
Tylko... Moje jakby to jest o krok wcześniej, czyli na poziomie organizacji.
No tak, ale moim zdaniem z kolei to ma bezpośredni związek z akredytacją. Też nie?
Wiesz co, no, znaczy problem jest taki, jeśli nie mówię, że koniecznie tak jest w ICF-ie. Moje pytanie jest otwarte i mój duży problem był taki, że no, nikt nie był w stanie powiedzieć wprost, no tak można, bo to i to, ale... Załóżmy, że decydujemy się dzisiaj, ty i ja, że będziemy akredytowali ludzi z gry na gitarze. Nie jak ty, ja nie potrafię grać totalnie i nie znam się zupełnie na tym. Co więcej, nawet śpiewać nie potrafię. Ale sam sobie nadaję uprawnienia do tego, żeby być akredytującym z gry na gitarze. I zaukładając, że masz podobnie jak ja, albo nawet i lepiej trochę niż ja, ale no nie ten, nie masz studiów muzycznych i tak dalej, też stwierdzasz, no dobra, to robimy. I teraz nawet jeśli my weryfikujemy wedle uznanych przez siebie standardów, zasad, praktyczne umiejętności czyjeś i teoretyczne umiejętności czyjeś, to jeśli nasze bazowe te poziomy nie zostały odpowiednio zweryfikowane, czy nie opieramy się na czymś zewnętrznym, na przykład, co jest taką bazą, no to my jesteśmy jak dzieci we mgle. I wartość naszej akredytacji potencjalnie jest gorsza niż jakby w ogóle niczego nie było, bo możemy komuś powiedzieć, że jest świetnym graczem na gitarze, podczas gdy jedynie może ludzi torturować dźwiękiem. Ale w wypadku gitary to jest mniejszy problem, bo najwyżej mówią, ktoś go zbije na głowie. W wypadku coachingu, który jednak wchodzi w pracę z drugą osobą, no to jest potencjalnie większy problem.
No dlatego, więc... dlatego też ja zacząłem tutaj od tych kompetencji, bo dla mnie to jest zdefiniowanych, mówię, przez ICF, bo dla mnie to jest klucz na ciąg dalszy. Bo mówię, nie wiem dlaczego akurat to zdanie, które ostatnio przytoczyłem, czyli o twoich mierników jakości, bo tak naprawdę to my nie mówimy o jakości organizacji, tylko mówimy o jakości członków danej organizacji, które są pochodną, ta jakość członków organizacji, które są w jakiś sposób pochodną o jakości samej organizacji. Nie wiem, czy czujesz, o czym ja mówię, tak? I tak naprawdę istotą jest, na ile kompetentni są ci coachowie, tak? Czyli na ile jest, można powiedzieć, możemy uznać, że poziom między AB, znaczy między ACC, PCC i MCC rzeczywiście odzwierciedla różnice różnice w jakości pracy, w umiejętnościach, w kompetencjach, no wiadomo we wszystkim. Dlatego ja tutaj chciałem wyciągnąć jednak kawałek całego procesu, żeby to się stało jasne, bo powiem tak, osoby, które nie mają akredytacji, w sposób podobny mówią tak, ona nie jest istotna, bo co nic z tego nie wynika, prawda? Dopiero jak im się zaczyna mówić, co się pod tym pojęciem kryje, czasami zmieniają swoje podejście, w każdym razie inaczej na to patrzą. Dobra, to bardzo szybko. Osoby, które słuchają, a są akredytowane, to mają 2 minuty czasu, reszta zapraszam ewentualnie. Czyli, tak jak już mówiłem, są 3 poziomy w ICF-ie, ACC, PCC, MCC. Pierwsza poprzeczka to jest doświadczenie coachingowe, minimalne. Poziom ACC to jest 100 godzin, poziom PCC to jest aktualnie 450 godzin, poziom MCC to jest 2,5 tysiąca godzin coachingowych. Koniec. Moja droga była następująca. Ja dopiero poczułem, że mogę starać się o akredytację ACC, kiedy zrobiłem nie 100, tylko 450 godzin. Dopiero stwierdziłem, o, mogę spróbować. Poziom PCC zrobiłem, jak miałem 1200, a nie 750, bo wtedy był taki barier. 2,5 tysiąca już pewno nie zrobię i MCC już na pewno nie będę. Ale to jest pierwszy próg. Drugi próg wysyłamy albo jedną, albo dwie, albo trzy sesje, w zależności znowu od tego poziomu, do centrali, czyli do Stanów, gdzie one są odsłuchane przez asesorów, dwójkę asesorów. I elementem oceny są moje kompetencje, czyli następuje weryfikacja. Patrzą zgodnie z listą kompetencji ICF-u, każdy z asesorów patrzy, na ile ta kompetencja jest widziana. I tam to się daje od 1 do 10 punktów, daje się jaki to jest poziom. Każda kompetencja to nie jest tylko tytuł pod tytułem obecność coachingowa, że musi pokazywać obecność coachingowa, tylko każda taka obecność składa się z jednej, dwóch, trzech takich podgrup i każda z tych podgrup jest precyzyjnie według mnie opisana, po czym poznajemy, że ona występuje. I nie jest też tak, bo tutaj są takie, że to jest biznes, że to tylko się na tym zarabia, co też, ale znam wiele osób, które nie przeszły tego. Czyli ich kompetencje tych osób prezentowane nie odpowiadają standardom. Czyli powiedzmy odcięcie na ACC to są 5 punktów, na MCC to jest 9 na 10. Do tego dochodzi jeszcze to, co ktoś napisał, 155 pytań, ale to jest jakby przy okazji, gdzie jest to tak naprawdę, to nie są pytania, tylko to jest odpowiedzenie na 155 case'ów coachingowych, jak się powinien zachowywać. I teraz jest oczywiście jest pytanie następujące. Czy ja bym potrafił coś takiego zrobić w przypadku gry na gitarze, czyli zdefiniować kompetencje, to jest po pierwsze, ale drugie jest nieco ważniejsze. Czy ja byłbym w stanie ocenić te kompetencje, żeby dana osoba dostała mój certyfikat, że ja jestem godny akredytacji? Nie sądzę.
Nie, czekaj, ale ważna rzecz.
No.
Ty powiedziałeś zdefiniować kompetencje i zdefiniować, jak sprawdzić, żeby dać certyfikat. Mhm. Nie mamy podstawowej kwestii. Znaczy, odnosząc się jakby do twojego takiego pytania pod spodem i takiej trochę sugestii na zasadzie, no bo ludzie nie znają tego, to co powiem ci, przez chwilę się zastanawiałem, czy jest coś takiego, co ja ominąłem i tak dalej, natomiast to, co mi opisałeś, to jest to, co widziałem, jak sprawdzałem jakiś tam dłuższy czas temu, jak to wygląda, więc to nie odstępuje jakby od tego, co najwyżej jeszcze z tego, co pamiętałem, to były opcje pod kątem albo przejścia konkretnie szkoleń z ACC, albo superwizji i rekomendacji od osób z ACC, co dla mnie jest tym elementem biznesowo-piramidkowym trochę pod kątem jakby weryfikacji. Ale zostawiając jakby to na bok, podstawowym elementem, który się tutaj nie pojawił i który jest kluczowy i który jest sednem mojej uwagi, jest no wszystko fajnie, ale jak wygląda trafność tej miary? Bo w teście, ja mogę, klasyczny przykład, MBTI. Test, jedną rzeczą z problemem z tym testem jest rzetelność, że ten test często wychodzi za różne rzeczy, ale drugim, dużo ważniejszym jest trafność. Czy ten test mierzy to, co deklaruje, że mierzy? Więc nie jest kłopotem stworzenie kryteriów pomiaru.
Artur, ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam. Tylko pytanie jest, kto tak naprawdę powinien taki... To jest test, tak jak powiedziałem, to jest bardziej case'owy. I oczywiście, jak zawsze przy okazji każdego case'u jest pytanie, każdego... No bo case to jest pewna sytuacja, prawda, i jest wskazane optymalne wyjście, nie? Czy te optymalne wyjście będzie zawsze optymalne w każdym przypadku? Pewno nie. No jeżeli nie, no to co? To jeżeli to będzie w 90%, to przepuszczamy, czy jednak 95%, czy jednak 70%. Natomiast moim zdaniem jest to już coś bliżej, czyli można łatwiej ocenić jakość danego coacha, jeżeli on jest po tym, niż bez tego. To jest moje zdanie. Bo jest zawsze, no bo jeżeli nie, jeżeli ktoś jest w ogóle nieweryfikowany, no to skąd wiemy? Jak jego zweryfikować, jego jakość? Po czym poznajemy? Po kliencie?
No ale no tutaj wracamy do sedna mojej uwagi. To znaczy, jeżeli ktoś jest w ogóle niezweryfikowany, zakłada, że ta weryfikacja ma wartość. To jest a prioryzm, który trochę przyjmuję, że skoro to jest tak szczegółowe, zrobione, to ma wartość samo w sobie, ale jeśli ta certyfikacja nie jest trafna, to potencjalnie, nie mówię, że tak jest, ale do wskazania, jakie jest tutaj zagrożenie, na które no, nikt nie odpowiedział tak naprawdę i nikt na które nie wskazał, to potencjalnie może być tak, że to weryfikacja akurat uczy złych pewnych nawyków coachingowych. Że pewne elementy, które są w ramach tej certyfikacji, tych standardów, mogą być uczone jako prawidłowe, ale prawidłowe nie być.
No, a kto jest Artur w stanie ocenić, czy to jest prawidłowe, czy nie?
No, w wypadku psychoterapii, w wypadku całej masy innych kwestii, jesteśmy w stanie zrobić jakie badanie, to zweryfikować. Mhm. Więc z mojej perspektywy, jeśli chcemy robić akredytację, która miałaby mówić, ej, tak, ta osoba będzie dobrym coachem, to zacznijmy od badań, które to pokazują, bo obecnie to się opiera trochę na prawie starszeństwa i prawie pierwszeństwa. Ta organizacja pierwsza i rozmiaru, no, bo to trzeba, ta organizacja była pierwsza, czy jedną z pierwszych, ma największy zasięg, jest najstarsza albo jedna ze starszych, pierwsza trafiła na polski rynek, bo te czynniki się będą łączyły, zależnie od tego, na przykład akredytacja ICC związana z tym, że ICC weszło na polski rynek wcześniej, powiedzmy na przykład, i to jest wystarczające, żeby uznać, że oni się znają, oni wiedzą, no ale to jest problematyczne. I to może być bardzo problematyczne, bo wiek i doświadczenie nie zawsze są dobrymi kryteriami oceny. Żeby podać Ci przykład taki z sąsiedniej dziedziny, w medycynie ogromną burzę wzniosły badania, które pokazały, że jeśli do lekarza przychodzi pacjent podejrzewany o atak serca, gdzie jest u mężczyzny podejrzenie ataku serca, to są konkretnie trzy kryteria, na które należy sprawdzić, które należy zwrócić uwagę. I wszystkie pozostałe kryteria nie mają znaczenia, należy je zignorować, należy podjąć decyzję, czy zostawiamy pacjenta, czy nie, na podstawie tych trzech kryteriów. I należy ignorować kryteria, na które lekarze typowo zwracali uwagę, w rodzaju otyłości. I teraz lekarze byli oburzeni tym, bo z ich perspektywy, no ale jak pacjent jest otyły, to ma większe ryzyko ataku serca. I obiektywnie tak, w skali życia. Natomiast tu i teraz, przychodzi, no to nie wie tego. I doświadczenie walczyło z tym, co wychodziło zweryfikowane w badaniach. Więc no, mój zarzut tutaj podstawowy jest taki, że okej, no wszystko fajnie, wszystko dobrze, no tylko no, jak to zweryfikowaliśmy, jak to sprawdziliśmy. I teraz gdyby było tak, że możesz mi powiedzieć, tak, kryteria ICF-u są świetne, ponieważ ICF wydał taką i taką kwotę na zorganizowanie badań albo zaangażował swoich, przecież jest iluś psychologów. Podejrzewam, że to byłby dla wielu niezły tak naprawdę temat na pracę w ramach ICF-u. I zrobił badania, które weryfikują te kryteria, weryfikują to, na ile te kryteria są spełniane, jak to się przekłada na skuteczność na sesji, na ROI, na szereg innych czynników i pokazujemy, że jeśli no, były takie próby robione na przykład w kontekście obecności u psychoterapeutów i zresztą wyniki, które mnie strasznie sfrustrowały, bo książka, która strasznie chciała reklamować obecność i bardzo starała się naciskać, że ta obecność jest ważna, po czym się okazało, że no super, ale w CBT jednak nie ma znaczenia ani z perspektywy pacjentów, ani z perspektywy terapeutów, a i tak mają efekty, więc no już nie możemy jednak twierdzić, jak oni chcieli, że obecność działa, jest kluczowa w każdej terapii. Może w pewnych tak, może w innych nie. Obecność tam w rozumieniu mindfulness akurat. Natomiast tutaj jakby, gdyby była taka przestrzeń, gdyby ktoś mi w tej dyskusji powiedział, ej, ich standardy są super, bo zobacz, tu badanie, tu badanie, tu badanie, uszy po sobie, dziękuję, do widzenia, przepraszam, to byłaby moja reakcja.
Artur, ja jako członek, były członek ICF-u wiem, bo sam korzystałem, że gdzieś tam na stronie jest wejście do tak zwanego kącika wiedzy. W tym kąciku wiedzy są pomieszczone wszelkie badania dotyczące coachingu. I każdy członek ICF-u miał, teraz mówię, nie wiem, bo już nie jestem, dostęp do tego. Ja to korzystałem z tego pod kątem neuro, a coaching właśnie. Także co chcę przez to powiedzieć? No chcę przez to powiedzieć, że oni to widzą. Natomiast jeżeli mnie spytasz, na ile ma to odniesienie w kompetencjach, nie wiem. Zakładam, że powinno to mieć. Ale czy tak jest, będąc poważnym, nie mogę tego powiedzieć na 100%.
Zresztą w tej dyskusji wypowiadały się osoby z ICF-u, obecnie w ICF, jak rozumiem, wypowiadały się osoby z izby coachingu i tak dalej. I gdyby było tak, że naprawdę ktoś by zacytował, ej, przeczytaj to. Przeczytałbym, zapoznałby się, jeśli by to pokazywało. Okej, dziękuję, rozwiałeś moje wątpliwości, sam idę się akredytować w ICF. No tak by to wyglądało.
Wiesz, ja nie wiem, na ile ja byłem nietypowy, że dodałem sobie trud i znalazłem to miejsce. Na ile to wykorzystałem, tego nie wiem. Na ile ta świadomość jest. Być może, tak patrzę teraz na zegar, to już chyba żeśmy przekroczyli granicę. Być może powinniśmy się spotkać w drugiej takiej rozmowie, bo uważam, że ona jest roześmiejąca, ale być może w trzy osoby. Czyli kogoś kompetentnego od tych spraw, właśnie chociażby o akredytacji i cały proces z ICF-u i tutaj byśmy sobie porozmawiali.
Natomiast może być ICF, może być izba coachingu.
Nasz ICF jest dla mnie bardziej zrozumiały i ja mam więcej odniesień, natomiast generalnie oczywiście, że tak. Bo to cztery osoby to raczej nie, bo to wtedy inna jest dynamika. Natomiast tak pomału kończąc, z mojej strony ja powiem jedną rzecz. Czy posiadanie akredytacji jest dowodem na to, że ktoś jest doskonałym coachem? Oczywiście, że nie. Czy brak akredytacji oznacza, że ktoś jest słabym coachem? Oczywiście, że nie. Natomiast z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś ma akredytację, no to znaczy, że jego obowiązują dwie rzeczy. No po pierwsze, chociażby w przypadku ICF-u wiadomo, że jest to kodeks etyczny. Po drugie, że jakieś te kompetencje zostały zweryfikowane. I na przykład Polska jest oczywiście takim jeszcze rynkiem bardzo wschodzącym. Natomiast mam koleżankę coacha, coachinie chyba teraz się mówi poprawnie, która aktualnie przebywa w Stanach i tam zresztą pracuje jako coach chwilowo. Ona powiedziała mi jedną rzecz, że jeżeli chcesz wejść do biznesu, jeżeli chcesz być coachem biznesowym, poniżej MCC nie wejdziesz. Bo każda z tych firm mówi tak, my wiemy, czyli mniej więcej powtarza to, co powiedziałem wcześniej, natomiast my wiemy, że ten poziom jest jakoś tam zweryfikowany i my wiemy, z kim rozmawiamy. I to mówię, to są w zasadzie wszyscy, cały coaching biznesowy się na tym opiera. Niższe ACC, PCC, no to może jakiś live, może jakieś mniejsze firmy.
Z Stany będą specyficzne, na pewno rynki, to jest generalnie temat na całą wielką dyskusję, jak wiele rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie w Stanach, funkcjonuje w nas. Pamiętam sytuację, gdzie byłem w Stanach i miałem tendencję, rzucę tą książką, bo to jest szajs, jak ktoś rzucał tekst pod tytułem, no ja na przykład klientów na coaching to znajduję, stojąc w kolejce w markecie i gadając z gościem przede mną, po czym byłem świadkiem sceny może nie takiej, ale gdzie w jakiejś takiej totalnej dziurze 5000 osób kasjerka zaczyna zagadywać z człowiekiem przy kasie, skąd jesteś, nie widziałam cię tutaj w ogóle, i zacząłem normalną rozmowę i stwierdziłem, okej, czyli w Stanach to faktycznie ma sens, tylko w innych miejscach może niekoniecznie. Moje doświadczenie z Polski czy obserwacje Polska, ale też kraje inne w rejonie i też wymiany opinii ze znajomymi, są, którzy siedzą w temacie, są takie, że to jest bardziej na zasadzie, co HR zna. Więc możliwe, że w Stanach to jest rozwiązanie takie, że ponieważ tam ICF był od początku, jest duży i siedzi i jest wyraźny i nie ma jakby żadnego porównania, no to HR się już nauczył, że ICF. W Polsce czy w tych rejonach, nawet jak są korporacje międzynarodowe i tak dalej, no to jest to bardziej na zasadzie, co HR zna, i jak HR zna certyfikat tylko z firmy Krzak, to będzie brał tylko i wyłącznie coachów certyfikowanych przez firmę Krzak konkretną, bo to znają i tyle. Jak nie zna w ogóle niczego, no to nie ma większego znaczenia, albo jak ma różne podejście, więc jest to bardziej chyba w tym ujęciu.
Ale ja się z tobą zgadzam, natomiast to tylko też wynika jedno, że jednak to jest moja obserwacja, rozpoczyna się coś, co bym nazwał dopytywaniem się jednak o weryfikację twoich kompetencji coachingowych, czyli właśnie a gdzie kończyłeś jakąś szkołę, a jaką masz akredytację i tak dalej, i tak dalej. Ja wygrałem naprawdę 3 duże takie kontrakty, których bym nie wygrał bez akredytacji. Ale mówię, no, jeszcze raz, jeżeli ktoś nie ma, nie znaczy, że jest to zły coach. I to w zasadzie tyle. Natomiast co do tych sesji na YouTubie, to co mówiłeś, to co nic ci nie urwało, ja powiem tak, ja znam wielu coachów MCC, bo tam w końcu chyba ze wszystkimi rozmawiałem, i tak naprawdę ta czołówka, ktoś, kto się liczy od strony klienta, bo to jest bardzo istotne. Czyli jest coach, którego klienci wzywają, mówią, pomóż nas, a nie jest coach, który chce sprzedać swoje usługi szkoleniowe jako szkoła coachingu albo chce zaistnieć, to ci coachowie, ich sesji nie znajdziesz na YouTubie, bo oni nie muszą. Natomiast wiem, bo sam miałem parę razy byłem świadkiem ich pracy, no jest ta różnica. Tyle. I to myślę, że tak na, z mojej strony to takie podsumowanie, a z twojej strony?
Wiesz co, no ja cały czas chyba zostawię z otwartym pytaniem, to znaczy, no okej, gdzie będą te badania wskazujące jakby w tym zakresie? A co do coachów i tej uwagi, którą rzuciłeś, wiesz co, szkoda.
Ale której uwagi?
Że ich sesji nie znajdziesz na YouTube, bo nie muszą i tak dalej.
Ja też żałuję.
Powiem, szkoda z zupełnie innego powodu, bo te sesje, które wrzuciłem, okej, one były reklamowe i one całkiem fajnie działały reklamowo i zachęcam każdego, kto ma możliwość, żeby jednak to zrobił i sprawdził. Też no, bardzo często jest tak, że po prostu taka osoba jest już długi czas na rynku, bo i tak już musiała mieć ileś tysięcy godzin, żeby być w MCC, w związku z czym tak, no, na tym etapie nie potrzebuje. Tak samo no to jest ten paradoks, że jak człowiek ma mniejsze doświadczenie, to częściej to potrzebuje. A teraz moje późniejsze sesje też są dostępne już w ramach produktów, które po prostu wrzucam na zasadzie usprawnienia zrozumienia, jak daną rzecz wykorzystać, a nie jako reklamówka pod kątem sesji coachingowych, bo to standardowo jest taki układ, gdzie jak masz tych pierwszych 100 czy 200 godzin, to w każdą walczysz, a jak masz 1000 czy 2000, to jest takie, dobra, doszło mi trochę godzin w tym miesiącu, 100, 200, nie wiem, nieważne. To jest jakby ten model. Natomiast to, co bardzo wielu coachów, zmieniaczy, czy ma bardzo duży problem, to jest właśnie to, że oni nie widzą, jak inni pracują z klientami. Tam jest bardzo duży problem syndromu oszusta, tam jest bardzo duży problem takiego braku odwołania, czy to, co ja robię, jest dobre. I jasne, superwizja może pomóc, ale nie jest wystarczająca, jeśli nie spojrzymy. A na szkolenia z kolei mamy ok, ale no, demonstracje szkoleniowe jakby w tym wypadku z osobami, które są też zwykle innymi coachami, więc jak mówiliśmy, no nie ma tej reakcji naturalnej. Więc brakuje właśnie takich przykładów, nawet jako produkt, nawet jako po prostu produkt dla coachów, którzy mają te wątpliwości. Ej, słuchaj, tu masz 10 sesji tego master coacha, nie z coachami innymi, tylko z faktycznymi klientami, którzy się na to zgodzili. Zobacz, jak to działa, zobacz, jak to wygląda, zobacz, jak to funkcjonuje, co ta osoba robi, czego nie robi, żeby mieć punkt referencyjny. Bo jak tego nie ma, to to boli. I myślę, że pod kątem dbania o jakość coachów, to też być może warto, żeby te organizacje poszły trochę w tym kierunku.
No tak, to się zgadza. Natomiast ja chciałem paru tych właśnie namówić na jakieś takie pokazanie demo. Tam się rozbiło o dwie rzeczy. Po pierwsze, rozbiło się o to, że mogą mieć kłopot z uzyskaniem pozwolenia od klienta, no bo to już są no tacy bardzo, bym powiedział, konkretni klienci. I też, a znowu, żeby to miało sens, to sesja musi być prawdziwa. A drugie, to co mi mówili, też mogę to uznać, że świadomość nagrywania trochę im przeszkadza. I oni z kolei nie są w stanie tak, albo się może boją, nie są w stanie pokazać, być takim prawdziwym i szczerym. Także jak widzisz, jest to tak trudne, że praktycznie niemożliwe, z pełną szkodą tego wszystkiego, tak jak ty mówisz, prawda? Bo to, co jest rzeczywiście w tym coachingu najtrudniejsze, to jest znalezienie punktu odniesienia i zmierzenie się z nim. I to po pierwsze, a po drugie zrozumienie, na czym polega różnica. I nie zawsze człowiek jest w stanie to określić, na czym polega różnica między tym, co ja robię, a tym, co słyszę, prawda? Gdzie leży ta cała istota. Ale to jest znowu kolejny problem pod tytułem superwizja, mentoring, mentor coaching. To wiesz, póki każdy z coachów to tak naprawdę, poza znowu tam może kilkudziesięcioma, to dla nich coaching to jest przy okazji trenerstwa i paru innych rzeczy, no to również tak zwana skłonność do inwestowania w swoją wiedzę też jest na określonym poziomie. No. Także mamy takie dosyć skomplikowane. Coś jeszcze, Artur? Czy mówimy do widzenia? Także wielkie dzięki. Waszym i moim gościem był Artur Król. Psycholog, trener i sceptyk naukowy, ale już ten sceptycyzm wyjaśniłem. Dziękuję.
Dzięki wielkie. Do usłyszenia.